Okej, witamy was w 45. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witamy się z wami ponownie, Odin.
I Bizon.
I Bizon. Tematem głównym naszego podcastu będzie preorderowy bałagan. A z newsów mamy do zaserwowania Mortal Kombat na PS3 trailer. Gra wygląda świetnie, musimy o tym pogadać. Epic Games nie wyklucza powstania gry Samarytami. Możliwości CryEngine, nowy filmik Silent Hill, pierwsze 30 minut Homefront, no i oczywiście BioWare i jego zasłużone Dragon Age otrzymuje niepozytywne oceny. BioWare nie wie dlaczego. Tyle w tematach z newsów, więc zapraszamy do słuchania.
Okej. No to zaczynamy newsy tematem, który przejawia się w kolejnych podcastach naszych, ale warto o tym rozmawiać, bo wyszedł nowy trailer Mortal Kombat na PS3, gdzie mamy pokazanego m.in. Kratosa, ale to, co tam zostaje w głowie z tego trailera, to nie jest Kratos. Nam zostaje w głowie ten gameplay, który my tam widzimy, te wszystkie fatality, brutalność X-rayów. Zostają nam minigierki, które raz, że są te takie stare, nawiązujące do starych Mortal Kombat, takie jak Test Your Might, gdzie tam przebijamy ręką kolejne rzeczy, ale są też zupełnie nowe minigierki, jak na przykład ruletka, w której losujemy zasady, na jakich odbywać się będą walki i na przykład możemy wylosować, że walka się będzie odbywać bez głów. Zawodnicy będą walczyć bez głów.
Tak, właśnie. I teraz pytanie, jak to będzie wyglądać? Czy jak będziesz miał jakieś fatality, które opierają się na tym, że coś robisz z głową przeciwnika, to wiesz, to co, złapiesz ręką, tam nic nie ma i co wtedy?
Chyba, że to nie jest w ogóle element, który nawiązuje do walki, tylko na przykład, nie wiem, walimy ruletkę i kto pierwszy odpadnie. No nie wiem dokładnie, jak to będzie rozwiązane, bo też nie mamy więcej informacji, ale sam trailer jest tak pikantny, jest tak wspaniały właśnie w tym, że pokazuje, że Mortal Kombat wraca do tego, co było tak wspaniałe w tych częściach wszystkich. No może do czwórki, czwórka była jeszcze całkiem niezła, a wszystko potem to już było, no nie to samo i teraz Mortal Kombat wraca i wraca w takim stylu, że no w każdym podcaście o tym mówimy, nie?
Tak jak możemy gadać o gameplayu i o tym, jak to wszystko płynnie wygląda, jak te postacie się animują, ruszają, to naprawdę to jest temat na osobny podcast, ale możemy też powiedzieć o tym, że tła i ogólnie arena walki wygląda fajnie. Ja myślałem, że oni zrobią bardzo fajny gameplay, wsadzą w to bardzo dużo różnych fatality, finisherów i kombosów, ale teraz się pojawia też tag team, więc widocznie oni mają głębsze plany na temat Mortala. Być może Mortal znowu stanie się grą, która będzie turniejowa i na którą będzie się wjeżdżało. Zresztą to by sugerował ten kontroler, który jest dołączany do tej edycji Tournament, ale przy okazji jeszcze to, jak wygląda to wszystko, jak na przykład możesz wcisnąć głowę przeciwnika w rozżarzoną lawę.
Albo... Odin, mi się najbardziej podoba jednak to wrzucenie w to drzewo. Zawsze były te drzewa, które gadały w tle na tych arenach i teraz można użyć tej szczęki tego drzewa, żeby kogoś tam wsadzić, żeby ona go zmiażdżyła. No.
Tak, ona tak autonomicznie od razu zaczyna go mielić, nie? Tam coś wpada, on się nawet nie zastanawia, on go je. Ale też podoba mi się scena, wiesz, na stacji metra, kiedy już jesteś w stanie wykonać fatality, to możesz wcisnąć głowę przeciwnika w przejeżdżające metro i po prostu go zmasakrować. To też jest takie typowo Mortal Kombat, wiesz, takie strasznie gruesome i takie wręcz niepoprawne, ale mimo wszystko jest. I to mi się bardzo podoba. I fajne jest też to, że kiedy widzimy tam na tym trailerze tę arenę, która przypomina trochę realiami no starożytny Rzym, chociaż to na pewno starożytny Rzym nie jest, to cała ta publika jest animowana i w tle chodzą jakieś potwory i prawdopodobnie rozgrywa się też jakaś walka, więc my jesteśmy tylko częścią całego spektaklu i to mi się bardzo podoba, dlatego że jest przywiązanie też do tego, jak wygląda gra, nie tyle skupiając się na postaciach, ale też właśnie na tych rzeczach, które najczęściej się pomija, czyli właśnie elementach tła, scenerii, stylistyce, polu walki. To jest naprawdę bardzo przyjemne i widać, że Mortal Kombat będzie starał się być takim produktem bardzo kompletnym. I tak jak kiedyś zastanawialiśmy się, czy Kratos nie będzie tak na wyrost, to ja myślę, że on tam się rewelacyjnie wpasuje. Dlatego, że no spójrzmy na to, ta gra naprawdę wygląda dobrze, z biegiem czasu ona wygląda coraz lepiej. Mhm. Albo my do niej dorastamy i albo my odkrywamy w niej coraz więcej przyjemnych i fajnych rzeczy, albo oni rzeczywiście zaczynają wkładać coraz więcej w pracy, to i my zaczynamy to doceniać. I naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem, myślę, że Bizon ty też. I mimo, że straszne mam problemy dzisiaj, żeby się skupić i zebrać myśli, no naprawdę, Mortal Kombat rewelacyjna gra. Mam nadzieję, że będzie tak dobra, jaka teraz jest, no bo po prostu warto.
No ale ja też mam jedną taką wiszącą w powietrzu nadzieję, że oni po sukcesie Mortal Kombat przeniosą to jednak na peceta. Chociażbym, nie wiem, miał dopłacić 50 zł czy 100 zł więcej. I ja bym chciał rzeczywiście na swoim komputerze móc odpalić ten Mortal Kombat.
Oczywiście.
Który wraca do korzeni i niech wróci też na korzenie komputerowe. Proszę.
Okej, okay, więc nie tak dawno wypuściliśmy dla was, a właściwie chyba jeden z naszych słuchaczy wypuścił link.
To Mroku był, pokazywał... to był Mroku.
O, to Mroku był, Mroku. Mroku wypuścił link do fajnego bardzo pokazu możliwości silnika Unreal Engine. Ten silnik, a właściwie ten pokaz zatytułowany był Samaritan. No i bardzo dużo ludzi pomyślało, słuchajcie, to może być dobra gra. Okazuje się, że nie, to nie jest gra, to jest właśnie pokaz tych możliwości, prezentacja tego, jak bardzo ten silnik jest zaawansowany. Ale nie tylko wy mogliście się pomylić i bardzo dużo ludzi popełniło właśnie ten błąd, na co Epic Games odpowiedziało, słuchajcie, to wcale nie jest tak, że z tego nie może powstać gra i my nie wykluczamy takiej możliwości.
Mhm, tym bardziej, że Epic Games w przeszłości już zbudowało jeden swój tytuł oparty właśnie o ten pokaz technologiczny. Ja pamiętam, że był chyba rok 2005 czy 2004, kiedy były te pokazy silnika Unreal Engine 2, czy trójki, przepraszam. I tam był pokazany ten jeden stwór z Gears of War, ten taki ogromny, nie pamiętam co to, jak to się nazywa już. To ten taki ogromny dinozaur z karabinami, nie?
Aha, kojarzę, no.
I właśnie po tym pokazie ludzie byli tak zachęceni, tak bardzo chcieli takiej gry, jak oni pokazali na tej prezentacji, że właśnie z tego Epic Games stworzyło Gears of War, czyli ich najbardziej chyba teraz dochodową serię gier. Więc fajnie by było rzeczywiście, gdyby oni teraz ten projekt Samaritan zrobili z tego jakąś tam grę, bo ja z jednej strony jestem bardzo poruszony tym, bo mi się to bardzo podoba, bo no ma ten ciężki Blade Runnerowy klimat, tak mocno Blade Runnerowy, że ja bym pomyślał, czy to nie jest plagiat wręcz. No ale okej, gdyby wyszła taka gra, na pewno byłbym zainteresowany, bo to są jak najbardziej moje klimaty i sama prezentacja wyglądała bardzo koksiarsko, więc no jeżeli Epic Games się jednak zdecyduje na zrobienie takiej gry, to count me in.
I tym sposobem możemy płynnie przejść do następnego naszego tematu, czyli możliwości silnika CryEngine, które zostały zaprezentowane prawie że na równi z możliwościami Unreal Engine. I teraz to, co możemy zauważyć na pierwszym filmie, jaki się pokazuje, to po prostu rewelacyjna intuicyjność całego tego środowiska i efekty, które nie są współmierne z pracą, jaką wkładasz, żeby to wszystko zrobić. Te rzeczy, które można wykoksić w tym CryEngine, są po prostu rewelacyjne i wyglądają jak małe produkcje z Pixar Art. I nie wiem, Bizon, co o tym myślisz, ale to, co oni zrobili, to naprawdę jest no coś wielkiego.
Okej, no to przede wszystkim każdy powinien zobaczyć filmik od Crytek'u, no bo oni robią coś zupełnie innego niż Epic. Epic pokazało nam ten Samaritan, pokazało nam jakby całą scenę wyrenderowaną na silniku, ale no jakby nie dało nam tego inside looku. Crytek tymczasem pokazał nam zwyczajnie narzędzia też do tworzenia tego i tak jak ty mówisz, to jest tak proste i intuicyjne, że ja patrząc na to zastanawiam się, czy by, jak gdybym ja nawet poświęcił na to więcej czasu na zapoznanie się z tym, czy ja bym nie mógł na tym też tworzyć. I to nie tylko chodzi o modele tych lokacji czy postaci, ale też sama animacja. Tam jest pokazane, jak tworzy się na przykład animację. To jest zwyczajne złapanie punktu i poruszanie nim. I z tym tylko robimy animację, więc to jest intuicyjne narzędzie, tak jak ty powiedziałeś, że no otwiera to zupełnie drzwi nowych możliwości dla właśnie ludzi, którzy chcą coś robić, a nie pracują w ogromnych firmach, nie pracują dla Crytek, ale naprawdę chcą tworzyć i myślę, że jeszcze dodatkowo CryEngine jest na tyle dobrym silnikiem, na tyle zróżnicowanym, że można tworzyć na nim tak różne gry, tak różne produkcje, że no tak, wystarczy tylko ich pochwalić za to.
Ale Bizon, w ogóle jeszcze wracając do tego tematu, ty widziałeś ten film, cofnij się w pamięci ogólnie i przypomnij sobie, jak on wyglądał. Niektóre z tych prezentacji, które oni tam pokazali, to wyglądało naprawdę jak film. Mhm. Nie jak rendering taki, wiesz, typowo komputerowy, że tam widać jakieś niedociągnięcia, tutaj teksturka, tutaj tam, ale naprawdę siedzi jakaś kobieta, czy też jakaś postać na jakichś skałach, w tle spadają liście, te liście jakoś wpływają na skupienie obiektywu na tej postaci, widać, że niektóre są zamazane, widać, że niektóre nie, światło się zmienia, widać cienie chmur, to jest naprawdę... Jak dla mnie to jest tworzenie realnej konkurencji na rynku, dlatego że jak spojrzymy trochę wstecz, to takie rzeczy jak Toy Story 2, one wyglądały gorzej.
Mhm, jak najbardziej wyglądały gorzej. Ja myślę, że to co robi właśnie nowy CryEngine, to właśnie połączenie takich bardzo realistycznych na przykład tekstur, to wygląda w taki sposób jak na przykład w animacji Pixara Wall-E. Wall-E był w momentach, w momentach, kiedy właśnie dział się na tej ziemi, na tej spalonej ziemi wyniszczonej, on właśnie w ten sposób wyglądał. On był trochę taki kreskówkowy, no bo to jednak była Pixara animacja, ale koniec końców sam świat wyglądał praktycznie fotorealistycznie i to samo właśnie robi teraz CryEngine. Okej. kolejny temat dzisiejszy to jest Silent Hill The Movie, kolejny. I teraz ciekawa rzecz. Pierwszy Silent Hill The Movie nie był wcale zły. Ja jako fan drugiego Silent Hilla, ogromny, bo reszta gier jest dla mnie no w porządku, bardzo fajne, ale jednak nie darzy ich aż taką sympatią. Ale pierwszy film nie był zły. On przedstawiał taką wizję Silent Hill, jaką mieli twórcy w zamyśle. Był trochę zmieniony przez Gansa, no ale nie na tyle, żeby ktoś, kto nie grał w gry na przykład, nie? Oglądając film, później wchodząc do gry, czuł, że to jest coś innego. I dla graczy, i dla tych oglądających to była jedna spójna wizja i to było git.
Były punkty zahaczające ten tytuł.
Ale też to, co zrobili fabularnie z pierwszym Silent Hill The Movie, to było połączenie wątków z pierwszego Silent Hilla z czymś zupełnie nowym. Także historia nie była taka sama, a jedynie zahaczała o dane wątki Alessy i tam innych rzeczy. I teraz nowy Silent Hill ma być dokładnie kopią Silent Hilla trzeciego. Czyli będziemy grać Heather, córką Harry'ego Masona i teraz będziemy oglądać Heather. Ja już mówię o trzecim Silent Hillu, widzisz, za dużo gier. Więc w filmie będziemy mieć Heather, która jest córką Harry'ego Masona i no cóż, Harry'ego Masona nie było w ogóle w pierwszym filmie. Więc czy teraz Silent Hill Revelations 3D, bo tak się będzie nazywał, będzie w 3D.
Tak.
Czy to oznacza, że ten film będzie się zupełnie odrywał od filmu Gansa i będzie opowiadał swoją historię? Bo tak musi być chyba, bo jeżeli przenosimy tą bohaterkę w takich fabularnych realiach jak w trzecim Silent Hillu, no to tego się nie da połączyć ze sobą.
Ale wiesz co, te kolejne Silent Hill i tak się odrywały trochę od tej zasadniczej historii, jaką jedynka i dwójka starały się przedstawić. Już przecież The Room był jakimś dziwnym, takim nieudanym bratem bliźniakiem. Coś chciał zrobić, coś mu nie wyszło. Więc wiesz, ja nie myślę, żeby to było coś złego, dlatego że Silent Hill zawsze starał się jakoś tam odnaleźć. I tak jak w sumie ty byś potrafił o to powiedzieć lepiej, ale wydaje mi się, że pierwsze dwie były bardziej nastawione na tą historię, którą my znamy. Tak kolejne starały się coraz bardziej odrywać i wprowadzały coś nowego. Film, tak jak powiedziałeś zresztą, nie był specjalnie powiązany z konkretnymi częściami, a czerpał tak wyborowo po prostu raz to, raz tamto i starał się to stworzyć w taką ładną całość, co w sumie nawet mu wyszło. Tak myślę, że kolejna część Silent Hilla będzie robiła dokładnie to samo. Oni nie muszą odwoływać się do jakiejś konkretnej historii, bo Silent Hill tak właściwie to z każdą nową grą tą historię przedstawiał nieco inną. I wiesz, nie masz tak źle, ale chciałem cię zapytać, w jakiej technologii będzie tworzony Silent?
Może nie, naprawdę, to już jest...
Powiedz!
3D! To już jest...
Yes!
Ale to stąd się bierze moja obawa, Odin, wiesz? Bo gdyby to był zwyczajny film, gdyby to na przykład też robił Gans, to ja bym wiedział, że nie mam się czym przejmować, bo jakoś to wyjdzie. A jeżeli ja widzę, że w tytule tego jest 3D, to widzę film nastawiony na taką typową, wiesz, głupią rozrywkę, że będą kolejne stwory wylatywać, będą jakieś efekty typu, wiesz, szlam na twarz albo coś takiego. No, boję się, że zostanie Silent Hill sprowadzony do bycia filmem 3D i tyle.
No ja się też tego boję, bo tak jak już może powiedzieliśmy, Silent Hill pierwszy, który wyszedł w kinach, nie był rewelacyjnym tytułem i moglibyśmy tutaj opowiedzieć też nasze wrażenia z tego filmu, ale ściągając to jakoś do krótkiej wypowiedzi, nie był zły naprawdę, chociaż zakończenie było dziwne, tak niektóre sceny mi się bardzo podobały i był na przykład kanarek, który sygnalizował nadejście ciemności, byli ludzie w skafandrach, ogólnie naprawdę szpital, pielęgniarki. To wszystko miało taką dziwną formę, ale mimo wszystko pozostało Silent Hillowskie. Jeśli nawet ta forma się w jakikolwiek sposób zmieni, trudno już będzie uwierzyć, że ten film starał się będzie utrzymać tą konwencję, jaką Silent Hill kiedyś tam wyznaczył i która naprawdę się podobała ludziom. Ja myślę, że oni w jakiś tam sposób chcą się odnaleźć w tym rynku ludzi, którzy teraz inwestują w telewizory 3D, w ogóle kino 3D staje się coraz bardziej popularne i nie wiem, czy powinni tak robić, bo z punktu widzenia marketingu oczywiście na pewno na tym zarobią. Ale z punktu widzenia takiej historii kina i tego, że Silent Hill, no ta jego ekranizacja nie była najlepsza, ale jednak była znośna, to myślę, że może mogą trochę stracić na tym 3D.
Czekamy na więcej informacji, może na jakiś trailer i wtedy na pewno powiemy w DualShocku coś więcej.
Homefront. Pojawia się Homefront, pojawia się 30 minut gameplayu Homefronta.
Pierwsze 30 minut, pierwszy glimpse Homefronta, taki cały, 30 minut, obejrzeliśmy.
I teraz, co widzimy na tym gameplayu? Ja opadam z sił powoli. Ja myślę, że ta gra, w ogóle na samym początku, postulujmy coś, myślę i uważam, że ta gra nie jest tytułem, który powinniśmy porównywać z produkcjami takimi jak Call of Duty, dlatego że ona technologicznie, teraz uwaga, nawet im nie dorasta, ona ich nie dogania. Mhm. Więc jeśli ktoś będzie miał do nas pretensje, że teraz wykpimy Homefronta, to pamiętajcie o tym, że oboje myślimy o tej grze jako o czymś, co nie kwalifikuje się do porównywania z tą grą, ale mimo wszystko należy ją porównać, dlatego że wykorzystuje praktycznie z wyglądu identyczny silnik graficzny, bardzo podobną fabułę, prezentację, gameplay, rozwiązania fabularne i ogólnie ta gra jest bardzo podobna.
Okej, to ja pójdę tak daleko, że powiem na sam początek powiem to, co ja uważam, a później będziemy już to rozwijać, tak? W moim przekonaniu Homefront wygląda jak nieudane Call of Duty. Naprawdę. Pod względem silnika graficznego, tak jak powiedziałeś, jest identycznie. Pod względem interfejsu, wybranych czcionek, sterowania. Wszystko jest przeniesione identycznie, jak miało to miejsce w Call of Duty. I nawet już pierwsze reakcje graczy na to wszystko są takie, że no nie chcą tego kupować, bo no bo po co to kupować, jak i tak w tym roku wyjdzie jeszcze kolejne Call of Duty, na które zostanie wydane więcej pieniędzy i które na pewno będzie bardziej dopracowane. Ale koniec końców powiedzmy coś o samej grze, tak? Co jest w niej fajne? Całkiem niezły wstęp, tak. Taki wstęp, ewidentnie, który no szarpie dość mocno emocjami, szczególnie moment, kiedy widzimy, jak tam Koreańczycy zabijają pewną rodzinę i zostaje tylko ich dziecko i ono zaczyna
to jest bardzo
płakać
mocne,
z rodzicami.
Się zastanawiam, czy to nie zostanie ocenzurowane.
Jest strasznie mocne. Jest, znaczy teraz już chyba nie zostanie ocenzurowane, no bo jest za późno, gra już została
Australia.
Ale to jest mocne, nie? To jest mocniejsze chyba niż gdyby ktoś zabił dziecko. No bo sam fakt zabicia dziecka jest taki, no zabił i nie żyje, ale no tutaj taka rodzinna tragedia, wiesz, coś mocnego.
Tak. To jest ogólnie bardziej porusza też ten fakt, że to dziecko pozostawione samo sobie zaczyna biec do tych rodziców, którzy już leżą martwi, oparci o ścianę i ta krew powoli się rozlewa na ulicy i to naprawdę jak na sam początek gry zapowiada się dobrze, ale im dalej idziemy, tym mniej jest tych dobrych skojarzeń, a więcej zaczyna się kwestionowania tego, czy oni rzeczywiście myśleli, kiedy to robili, bo jak potrafię wybaczyć sam fakt, że gameplay jest dość podobny, tak, niektóre rozwiązania w czasie jego trwania są po prostu dość dziwne, jak na przykład sekcja, w której cały czas idziemy do przodu i za każdym razem, kiedy podchodzimy do drzwi, musimy poczekać, aż postać z naszego teamu wykopie drzwi 3 razy pod rząd, czy nawet 4.
Nie no, to samo kopanie drzwi mi od razu przyszło na myśl, że każde drzwi na całym świecie można otworzyć po prostu wykopując je, no bo tak
oczywiście,
to wygląda.
Ale nie no, w Stanach, w Stanach wiesz jak się robi ściany.
Nie?
Z papieru i dykty.
A, no, to nie lepiej by było rzucić się na ściany niż kopać.
można by.
Nie, ale teraz bądźmy jednak przez chwilę trochę poważni, tak? Ta gra jest skonstruowana w tak dziwaczny sposób, tak prosty i tak, no tak po sznurku, że ona nawet pokazuje ci w pewnym momencie, że ło, przyjechało BMP, co my teraz zrobimy, trzeba je obejść, nie? No i w takim wypadku ty pomyślisz, okej, zaczynam obchodzić, zaczynam sam szukać miejsca, nie, żeby przejść to obejść, wiesz, jakieś samą inicjatywą się wykazać teraz. Ale nie, on pokazuje ci raz, że na radarze, gdzie masz się udać, a dwa, że masz znacznik w 3D, także po prostu obracasz się i widzisz, o, jest znacznik tam na oknie i po prostu wchodzisz na drabinę, wchodzisz przez okno i jesteś w tym miejscu, gdzie masz ten skrypt, nie? Bierzesz ładunki, podkładasz, wysadzasz.
Oczywiście ilość ładunków jest nieograniczona.
Słuchaj, ale żadnej, wiesz, samoinicjatywy do zrobienia czegoś. Jesteś prowadzony cały czas po sznurku. Później ci mówią, wejdź na wieżę. Wchodzisz na wieżę, osłaniasz, zaraz wiesz, skrypt, wieża wybucha. I znowu musisz iść strzelać.
Czekaj, nie omijaj tego. Jak wieża wybucha, to pamiętasz, włącza się to zwolnione tempo, kiedy tak spadasz, tak prawie na strzałę, lecisz pionowo w dół. I tak lecisz, spadasz i w pewnym momencie na tym filmiku pokazuje się throw a grenade.
Tak.
Lecisz, uderzasz twarzą o ziemię i ten czerwony ekran nagle znika. I ty wiesz, stajesz i zaczynasz strzelać, jak gdyby nigdy nic, wiesz, dalej.
Sztuczna, ale słuchaj, sztuczna inteligencja wrogów nie istnieje w tej grze. Oni po prostu stoją i chowają się za przeszkody, wyskakują i strzelają dalej. Nie ma nic ciekawszego w tym. I tak samo sztuczna inteligencja naszych kompanów polega na tym, że oni biegną do przodu, bo tak jak w Black Ops oni są nieśmiertelni, więc mogą sobie biec, a my mamy iść za nimi i musimy sami osłaniać cały teren, no bo wiesz, ten strażnik, który jest gdzieś po lewej stronie, my musimy go zabić, bo on inaczej zabije nas, a im jest wszystko jedno, tak, więc oni prują tak przed siebie, a ty masz być z tyłu i masz ich osłaniać, no przepraszam.
Ale jest jedna sytuacja, w której ta gra tak naprawdę się obnaża i wiesz, znaczy wybiegasz właściwie z budynku, zaczynasz ich atakować, odpierać ten atak i nagle można się zorientować, że tak naprawdę nikt ci nie pomaga, że ty wszystko sam robisz, że oni siedzą w tym budynku jak jakieś dziupli i się nie wychylają nawet. I teraz czemu tak się dzieje? Przecież nawet już w Black Opsie było tak, że ci ludzie stwarzali przynajmniej jakieś pozory tego, że uczestniczą w tej walce. Biegli i strzelali w niebo albo krzyczeli coś. Nie, no coś się działo. Przynajmniej czułeś, że nie jesteś sam. A ta gra, ta gra to tak naprawdę w tym momencie rucha cię w dupska i mówi, słuchaj, no jesteś sam tutaj, a kolesie tam w budynku. Nie, oni nic nie robią w tym momencie.
Okay, jeszcze, to jest takie przykre. Jeszcze trzeba powiedzieć o tym, jak historia jest poprowadzona w tych cutscenkach niby. O Jezus Maria, bo o ile Call of Duty jeszcze ma jakąś tam mimikę twarzy i poruszanie tych postaci, wiesz, ruchy rąk, nóg, to wygląda naturalnie, to tutaj jak dochodzi gracz do tego miejsca spotkania, tam do tej osady całej, jak oni stoją przed tobą i po prostu, wiesz, stoją w takim ruchu bujającym się na boki i mówiąc...
Skaliste spojrzenia.
I mówią, i wiesz, jak mówią coś, to ten lip-sync jest taki sztuczny, takie po prostu bla, 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 tą szczęką.
Ale animacja też jest świetna. Kojarzysz, jak schodzenie po schodach wygląda jak bujanie się na fotelu, tak jeden stopień, drugi stopień i ty tak za nim idziesz i tak nie mogę cię wyprzedzić, nie? Muszę zejść razem z tobą.
Wiesz co, teraz tak się zastanawiam, ty powiedziałeś na początku od razu, że nie można tej gry porównywać do Call of Duty i nie można jej kategoryzować w ten sam sposób. Więc w takim razie, kto jest targetem tej gry? Kto to kupi?
Dobre pytanie.
Powiem szczerze, nikomu tej gry nie polecam po tych pierwszych pół godziny. Może ona później się rozwija, wiesz. Może później to rzeczywiście jest lepsze od Call of Duty na przykład. Ale ja tego nie czuję i jestem zupełnie przeciw Homefrontowi.
Kiedy ja pierwszy raz widziałem Homefront, może nie podobało mi się, znaczy może wtedy jeszcze nie myślałem w kategoriach tego, że ten produkt trzeba będzie kupić i wydać na niego tam powiedzmy 200 zł, ale wydawało mi się, że nie jest aż tak zły. I jeśli sięgniesz tam na YouTube, wpiszesz sobie Homefront Gameplay, naprawdę parę rzeczy, które się tam znajdą, mogą się podobać. Tylko, że największy problem, jaki ja widzę w przypadku Homefront, to jest fakt, że kampania zajmuje 5 godzin, co w przeliczeniu dla takiego normalnego gracza pewnie zajmie na pewno mniej.
Ja tu widzę po prostu Call of Duty. Jeżeli ktoś ma kupić grę teraz, w tym roku, podobną do Call of Duty, no to kupi Call of Duty. Black Ops pod tym względem tej, wiesz, bycia tą grą typowo akcji, która przedstawia niesamowite wydarzenia wojenne, no to Black Ops miało te skrypty takie over the top, wiesz, action movie, i to było całkiem fajne, nie, jeżeli się tego nie brało na poważnie. Homefront stara się być taki poważny, prezentuje nam historię bardzo poważną, bardzo poważny konflikt, ale koniec końców nie jest grą na tyle dobrą, żeby przeciwstawić się Call of Duty.
Oj nie, na pewno. Więc... Nie kwalifikuje się.
No właśnie, więc trudno go polecić.
Ja myślę, że to będzie na rynek albo graczy, którzy są po prostu Call of Duty znudzeni, albo na rynek graczy, którzy po prostu nie znali wcześniej Call of Duty, jeśli tacy są. I chcą spróbować Homefront. Może kiedyś zostanie dołączony do Klika, może do CD Action, kto wie. Dragon Age 2. Mamy właściwie takie dwa podpunkty, o które trzeba omówić. Po pierwsze, BioWare jest zaskoczony ocenami Dragon Age 2, a po drugie, reakcja EA, jeśli chodzi o komentarze pewnego użytkownika wystosowane pod ich adresem. I może zacznijmy od początku. BioWare wydaje Dragon Age 2. Jak my oceniamy Dragon Age 2, Bizon?
To znaczy, po samym demie Bizon ocenił bardzo surowo i może gdybym zagrał w pełną, oceniłbym ją inaczej, chociaż oglądając filmiki z gry, oglądając wideo recenzje na sieci, no to nie widzę tam punktów, które mogłyby mnie do tego bardziej zachęcić. I myślę, że wiele recenzji tych prasowych i wiele tych wideo recenzji w sieci jest nieco, wiesz, nieco naciąganymi takimi, że no to nie działa, to nie jest specjalne, to było w Dragon Age'u pierwszym lepsze, ale Dragon Age 2 to porządna gra, więc wystawimy jej porządną ocenę. No, takie to jest dla mnie niezbyt sprawiedliwe, wiesz, bo z jednej strony wiele serwisów mówi wprost, że Dragon Age 2 nie jest tak dobre jak pierwszy Dragon Age, któremu zarzucano też wiele, ale z drugiej strony wystawia mu oceny typu 8 na 10 albo 9 na 10, bo to jest Dragon Age.
Dragon Age 2 jest taką odskocznią dla graczy, którzy nie wytrzymaliby klimatu RPG do końca. I musimy się z tym zgodzić. On jest bardziej dynamiczny. Mhm. On na pewno stara się być bardziej prosty i taki intuicyjny dla gracza, który wcześniej z tym gatunkiem nie miał nic do czynienia, albo przynajmniej wraca po bardzo długiej przerwie. No i cóż, jako gra RPG ja myślę, że on nie jest dobrym przykładem. Jako gra, która ma być action RPG, myślę, że mamy Mass Effecta, który rewelacyjnie spełnia te założenia i może być po prostu przykładem dla twórców. A Dragon Age, no cóż, no na pewno nie zasługuje na 8 na 9.
Ale słuchaj.
Znaczy, czy nawet na 10, ale
słuchaj, czekaj. Ja mogę jedno tylko powiedzieć. Ja nie potępiam ludzi, którym podoba się Dragon Age 2, bo ja rozumiem, że wielu ludzi może się zainteresować i czerpać z tej gry dużo przyjemności. Nie, bo ktoś może pomyśleć, a Bizon uważa mnie za głupka, bo mi się podoba Dragon Age. Nie, po prostu, nie, jeżeli ktoś gra i mu się podoba, no to proszę bardzo.
Tak, dokładnie, to jest tak jak kiedyś mówiłem w którymś podcaście. Nie myślcie, że jeśli nam się gra nie podoba, to ta gra od razu z absolutu jest znienawidzona przez wszystkich. Nie, jeśli ty odnajdujesz, jeśli osoba, która nas słucha, odnajduje przyjemność w tej grze, o to chodzi, po to są gry zrobione. Więc przejdźmy dalej, pomijając ten temat. Ale jak oceniają Dragon Age 2 serwisy? Dobrze o tym powiedziałeś. Pewne serwisy, oprócz tego, że wytykają mu dużo błędów, tak jak IGN, to mówią, ale w sumie nie jest taki zły, więc można mu wystawić 8.9 na 10. No i co my w tym momencie robimy? No, robimy wielkie czemu? Dlatego, że przez całą recenzję czuć taki dziwny posmak tego, że gra jednak nie jest taka dobra, ale na sam koniec ocena jest nagle jakoś tam podbijana do góry, no nie wiem, za opakowanie, albo pudełko, albo dostaliśmy cukierka. Okej, więc przechodzimy na inny serwis i mamy dokładnie ten sam przykład, to samo działanie. Dostajemy grę, która nie jest wcale taka dobra, ale w sumie możemy ją ocenić na 9 na 10, dlatego, że komuś się może spodobać. Ale tutaj pojawiają się serwisy takie jak Metacritic, gdzie ludzie gnoją Dragon Age 2, tak jak mi Bizon powiedziałeś, nie są zadowoleni z tej gry ani z zakupu.
No bo to jest tak, że prasa jednak zostaje w tym takim, wiesz, to jest jednak gra od BioWare, to jest jednak Dragon Age, być może, nie wiem, EA komuś zapłaciło, więc mamy podbijane oceny. Ale gracze sami sobie na Metacritic, no potrafią oceniać, wiedzą co im się podoba, a co nie. I po prostu średnie ocen wahają się gdzieś 6 na 10, 5 na 10. Nikt nie daje takich wysokich ocen. Znaczy nikt. Są osoby, którym się bardzo podoba Dragon Age 2, okej. Okay. Ale są też takie, które no z zasady takiej, że nie podoba im się to, więc będą o tym mówić, dają 5 albo 6 na 10. I ja myślę, że to jest zdrowe podejście, bo Dragon Age tak samo w moim zdaniu, nie, tak jak ja uważam, też nie zasługuje na takie wysokie oceny i też bym taką średnią ocenę wystawił. Ale BioWare jest zadziwione, bo według nich widocznie ich produkt jest doskonały.
To znaczy właśnie to jest najbardziej zaskakujące, że BioWare spośród wszystkich firm, które słuchały użytkowników i na przykład robiąc tego Mass Effecta 2, dużo pomysłów było czerpanych z forum i naprawdę sporo użytkownicy mogli wnieść do powstawania kolejnych dodatków i tak dalej. Ja wiem, że to może być zupełnie inne studio, ale mimo wszystko idea jest ta sama. Zwracamy uwagę na ludzi i słuchamy tego, co mają do powiedzenia. I dziwi mnie fakt, że podczas całego procesu twórczego, kiedy powstawały te wszystkie komentarze, które mówiły BioWare, don't go there, nie? Nie rób tej gry, albo nie staraj się rozwijać tego pomysłu, oni dalej w to brnęli, bo im wydawało się, słuchajcie, pokażemy wam, że da się to zrobić lepiej. Nie pokazali, nie udowodnili tego i teraz są zdziwieni faktem, że naprawdę bardzo dużo osób ich krytykuje. To jest dziwne, dlatego że po tej firmie bym się tego nie spodziewał. Tym bardziej, że miała miejsce pewna dziwna sytuacja, którą może Bizon przybliżysz.
Okej, no to na forum Electronic Arts napisał pewien facet dość niepochlebną opinię o Electronic Arts. Napisał jakby skierowane do BioWare słowa, czy oni się dali jakby przekonać przez tego szatana z EA, czy coś w tym stylu. I nagle po takim obrazie EA jego konto zostało zbanowane na 3 dni. Ale konto EA na forum jest powiązane z kontem gamingowym, tym, które używamy do grania w grę. Więc tak. Jeżeli dostaliśmy bana na 3 dni na forum, to wiąże się tak samo z banem jakby w grze.
Tak, tak.
I o ile, wiesz, ludzie zareagowali na to od razu i wiesz, że to jest taka, no, głupia sytuacja, no bo jednak mamy tą wolność słowa i może sobie ktoś pisać, co chce. Ale wiesz, ten ban jednak ogranicza kogoś z grania na 3 dni. I nagle ten ban został wycofany. I EA wycofało bana, a w mailu do tego faceta napisało, że bardzo przepraszają, ale to był błąd w systemie. I akurat,
to jest kpina.
Akurat on tym błędem w systemie został zbanowany. Wiesz, błąd systemu nie akurat zbanował nikogo innego, nie?
Tak, tak, dokładnie. Tylko tego człowieka, który narzekał na jej. To jest kpina, moim zdaniem, naprawdę, dlatego że poważna firma powinna się przyznać, powinna wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do osoby, która to zrobiła i powiedzieć, słuchaj, administrator potraktował twoją wypowiedź zbyt osobiście, rozmawialiśmy z nim, przepraszamy, dajemy ci na przykład, nie wiem, 20 punktów więcej na cholera wie co, idź do sklepów i se kup, nie wiem, nowego skina na broń czy cokolwiek. I bardzo przepraszamy. I to by było jak najbardziej w porządku, dlatego że firma się przyznaje do tego, że słuchaj, no zrobiliśmy coś nie tak, ale tu jest wynagrodzenie i przepraszamy. Ale oni zamiast tego prawie że tak jakby się przyznali do faktu, że koleś jakiś zbanował gracza, zwykłego gracza, użytkownika forum za negatywną opinię. I potem stara się wyłgać przez to, że to był błąd systemu. Jakim cudem to może być błąd systemu, skoro nikt inny, tak jak powiedziałeś, nie został zbanowany, tylko on? Przecież, no how can I get?
No, how can I get, no. Okej, okay. No to nasz dzisiejszy temat główny. Dzisiejszy temat główny to preordery, w zasadzie edycje preorderowane gier. I teraz, kiedyś preorder oznaczał po prostu, wiesz, zamówienie gry przed premierą i po prostu w tym momencie, kiedy gra wychodzi, gra została przysyłana do nas.
Dostajesz ją szybciej,
tak,
po prostu.
Każdy się cieszył, że ma szybciej grę w domu. Teraz ktoś wywężył w tym większy biznes. O ile gry stały się coraz bardziej teraz takim medium, przeszły już do tego mainstreamu mediów, i ktoś widocznie wywęszył w tym, że możemy na tych preorderach zarabiać jeszcze bardziej, dodając do nich coraz większe bonusy. I to takie bonusy, które są w preorderze od razu, albo takie bonusy, które będą z tych preorderów później ściągane. Na przykład będziemy dostawać specjalny kod i będziemy mogli sobie z sieci pobrać dodatkowe rzeczy. I jeszcze wszystko by było okej, gdyby nie to, że te edycje są coraz bardziej pokręcone. I tutaj za przykład najlepszy posłuży nam chyba edycja preorderowa LA Noire, a raczej edycje, bo ich jest od groma.
Tak, ale to znaczy ogólnie cały mix LA Noire, który już nawet nie chodzi mi o edycję, dlatego że to, czy dostanę takiego koloru garnitur, czy takiego koloru garnitur, mnie nie rusza jakoś specjalnie. Ale fakt, że każdy z tych garniturów będzie posiadał jakieś dodatkowe statystyki. Że ja rozumiem, że co, że założę jakiś czarny garnitur z melonikiem i wtedy będę miał punkty intuicji razy dwa, albo coś innego, ale już pomijając nawet ten bardzo kontrowersyjny zabieg, to powiedzmy sobie tak, jeśli misje poboczne będą się różniły w zależności od edycji, to w tym momencie mówimy tutaj już o czymś, o takim zjawisku, że ty, obojętnie jaką wersję byś kupił, to nigdy nie dostaniesz pełnej gry. Mimo, że ten content jest na dysku. Jest bez sensu.
No, ale teraz,
a poza tym... Czekaj, bo ja powiem trochę więcej, bo ja w tym temacie się trochę rozejrzałem wcześniej.
Mów.
Nie wiem, czy wiesz, że bardzo duża część z tych misji, które były planowane w LA Noire jako te normalne, które będą dostępne dla wszystkich, została wyciągnięta właśnie na potrzeby edycji preorderowych. I teraz, uwaga, uwaga, jeśli będziesz chciał zakupić te misje... Nie wiem, czy już rozumiesz ten żart. Jeśli będziesz chciał zakupić tę edycję, to oczywiście będziesz mógł je kupić przez market, ale jeśli będziesz cierpliwy, to po roku,
no,
od momentu wydania LA Noire będą one wypuszczone za darmo. Tak.
No ale teraz pomyślmy inaczej jeszcze, bo o ile byśmy mieli na przykład dostęp do edycji preorderowych na przykład w jednym sklepie, nie? Bierzesz preorder z tym albo z tym, a teraz... Rockstar zrobiło taki myk, że rozdysponowało to na różne sklepy. I na przykład, jeżeli jesteś klientem Best Buy'a i kupujesz z Best Buy'a, no to dostaniesz to. Jeżeli jesteś klientem innego sklepu, to dostaniesz to. I wypada na to, że jeżeli chcesz mieć pełną grę, musisz kupić egzemplarz gry i to każdy z innego sklepu wysyłkowego.
Przejdźmy dalej, dlatego że tutaj wyjechaliśmy z grubej rury, ale ja myślałem, że bardziej zaczniemy od takiego poziomu, który jest normalny i zrozumiały dla nas, a potem przejdziemy sobie na taki, który jest wręcz chory i pokopany. Więc ja mogę zacząć.
No okej.
Okay. Załóżmy Homefront. Mhm. Po pierwsze, jeśli kupiłeś Metro 2033, to dostałeś w grze Homefront, w multi, ten UAV znany z Bad Company 2, ten helikopterek latający. I to jest one day unlock, czyli tylko jeden dzień. Mhm. I to jest normalne, dlatego że my nie mamy żadnych sprzeciwów związanych z tym, no bo przecież wiesz, dostajesz coś tylko na jeden dzień. i potem mają to wszyscy, no więc nie jest tak źle. Co innego, na przykład Dead Space 2. Dead Space 2, kiedy wychodził, jeśli go preorderowałeś, to dostawałeś Ignition for free, nie? Mhm. Czyli nie było tak źle, dostawałeś malutki dodatek. Super sprawa, naprawdę nie jest źle. Teraz przechodzimy na level, na którym możemy się bardziej zastanowić, dlatego że to już zaczyna się robić dziwnie. Na przykład Crysis 2. Gra, która naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę pełną wersję i demo, jakie teraz się pokazało w sieci od dłuższego czasu, jest już można grać, wygląda naprawdę bardzo fajnie, szczególnie w trybie multi. To tam, jeśli preorderowałeś Crysisa, to po pierwsze dostajesz dodatkowy experience, czyli szybciej levelujesz postać, bo cały proces rozwijania postaci polega mniej więcej na tym samym, co w Bad Company 2. To przy okazji dostajemy dodatkowe piękne granatniki, jakieś pociski smugowe i tak dalej.
Dostajemy na stałe,
też,
tak?
Tak, na stałe. To również, w ogóle na starcie, to również dostajemy platynowe doktagi. I te doktagi pogrupowane są na kraje konkretne, czyli tam na przykład Korea, wiesz, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no to twój doktag będzie tam, po prostu będzie wyświetlony taki duży, tłusty doktag napisem Bizon. Wiesz, walić kraje jest Bizon. Bizon preorderował, Bizon ma być widoczny.
Nie, to są...
Dobra.
No.
Uncharted. Jeśli zamówiłeś sobie Uncharted, dostajesz złote skiny na broń. Oczywiście stałe.
Wiocha, to jest wiocha.
Wiocha, prawda? Ja bym już w tym momencie nie zamówił Uncharted 2. Wyglądałbym jak debil, gdybym biegał z tymi złotymi brońmi, więc ja chyba podziękuję Bizon również. Mhm. Ale teraz przechodzimy do czegoś, co już może wzbudzić pewne kontrowersje. Więc na przykład Army of Two. Dodatek, który pozwalał ci, znaczy właściwie Magpack, który pozwalał ci na dodatkową rozgrywkę, był dostępny dla graczy, którzy preorderowali przez 30 dni i dla nikogo innego.
Mhm. Czyli ilość graczy grających na mapach była zależna od ilości preorderów.
Tak.
No, zajebiście.
Więc, dobra, lecimy dalej. Battlefield 3. Mhm. Uwaga. Więc jeśli chciałeś w Battlefield 3, jeśli mówiliśmy w ogóle o tym wcześniej, jeśli chciałeś w Battlefield 3 pograć sobie na mapach z dwójeczki, no to w tym momencie możesz tylko, jeśli zrobiłeś preorder.
Aha. No tak. No...
Z tego, co się dowiedziałem, bardzo możliwe, że wprowadzą możliwość wykupienia tego po miesiącu. Ale to nigdy nie będzie dostępne za darmo.
Ale co to jest w ogóle wykupienie? Słuchaj, jeżeli zamawiasz grę przedpremierowo, zapewne jeszcze po wyższej cenie niż jest w trakcie premiery,
oczywiście,
dostajesz tą grę, zamawiasz, grasz w nią i masz te swoje bonusy za to, za co zapłaciłeś i za to, że zamówiłeś ją przed premierą, nie? Praktycznie bierzesz grę w ciemno wtedy, bo niektóre gry nawet nie wypuszczają dem. Bierzesz tą grę w ciemno, i okej, za to rozumiem, że można dać jakiemuś graczowi dostęp do kontentu, który jest ekskluzywny na niego, na przykład na jakiś czas. Ale tak jak ty mówisz, niech ten kontent będzie później przeniesiony też dla innych graczy. Niech to w trakcie, ja wiem, pierwszych trzech, dwóch tygodni zostanie od razu udostępnione graczom, no bo dlaczego inni mają cierpieć? Bo to jest tak naprawdę, wiesz, tak samo jak było z Assassin's Creed i tym Harlekinem, którym mogliśmy grać multi. No to jest po prostu postać dla tych ludzi, którzy zamówili preorder i dziękujemy, tak? Dlaczego tak ma być? Dlaczego ludzie, którzy kupili grę później, nie mogą mieć dostępu chociażby, nigdy za opłatą? Bo nie mówmy tutaj o opłatach, bo ci ludzie, którzy zapłacili za preorder, zapłacili za to, że dostają tą grę wcześniej od wszystkich innych. I to jest jak najbardziej fair, że oni płacą nieco więcej i że mają dodatkowy content na starcie. Ale niech to później będzie udostępnione innym graczom. To wtedy
dokładnie, to jest bardzo dobry argument. Ty w momencie, w którym ten preordering się skończy, nie jesteś w stanie już tego wykupić.
No właśnie, to jest już koniec tutaj, dla ciebie.
Battlefield tutaj mówi tak, okej, za miesiąc jesteś w stanie, ale przez ten miesiąc, sorry, winę tu nie jesteś. Więc no, nie jest to wcale fajne i ja myślę, że wielu graczy będzie się bulwersować, dlatego że jest spora część osób, które znam w internecie, które Battlefielda 2 bardzo lubią. Jeśli powiesz im nagle, no tak, są mapki, oczywiście, ale okres preorderowy się skończył i teraz musisz poczekać miesiąc, to wielu z nich się zdenerwuje. Mhm. No, ale dobra, to jeszcze jesteśmy w stanie wybaczyć. W gry takie jak Battlefield 3 gra się dłużej jak miesiąc, więc okej. Okay. Ale teraz dochodzimy do tej cienkiej, czerwonej linii po przekroczeniu, która już jest naprawdę dziwnie. Więc tak, Assassin's Creed 2. Były dwa dodatkowe miasta dla ludzi, którzy preorderowali. Mhm. Były dodatkowe misje poboczne dla ludzi, którzy preorderowali. Fabuła różniła się nieznacznie poprzez niektóre cutscenki. Mhm.
A później za to pojawiło się tak, że na PC-cie miałeś praktycznie gotową grę, pełną już, dopracowaną do 100%, z pełnymi wszystkimi DLC, więc powiedzmy, że PC-ty dostały wtedy zadośćuczynienie za to, że musiały czekać na tą swoją edycję Assassin's Creed dodatkowe miesiące.
Ale, trochę czekało.
Tak, ale ludzie, którzy grali na konsolach, musieli jednak za to zapłacić, więc tutaj
wiesz, Assassin's Creed 2 też nie był jakąś cudowną grą, ale mimo wszystko, naprawdę, jeśli ktoś rozdziera tą grę na takie części i zaczyna podawać ci ją w takich kawałkach, mm-hmm. to też ciężko jest mieć ten hype.
Nie,
taki
ale
na tą
słuchaj,
grę,
Odin,
dlatego, że to psuje strasznie.
To, co było najgorsze w DLC do Assassin's Creed 2 na przykład, to było to, że to nie były rzeczy, które oni później dorabiali. Tak jak BioWare teraz dorabia kolejne DLC do Mass Effecta, których nie było w grze. Oni wzięli gotowe rzeczy z Assassin's Creed 2 i je wycięli na potrzeby późniejszego dodania ich jako bonusy, za które trzeba zapłacić i które były tylko na PC-cie za darmo od razu w pudełku. Więc jest masa kontrowersji związana z różnymi rzeczami i różnymi dodatkami w grach, a już te rzeczy właśnie preorderowe, które są tylko dostępne dla ludzi, którzy nie zrobili nic poza tym, że zamówili grę przed premierą, no to jest... no.
Ja, PC-towcy teraz mówią hell yeah!
Nie, ale posłuchaj mnie, Odin. Kiedyś właśnie było tak, że preorder to była prosta rzecz. Zamawianie gry, która jeszcze nie wyszła, tak żeby ją jak najszybciej dostać w swoje łapska, no bo nie mogliśmy się doczekać. Teraz to się zamienia w interes. To się zamienia w to, że kupię preorder, bo za to będę miał niesamowite bonusy.
Ale
to
jasne,
napędza sprzedaż.
To już, preorder to już nie jest sam sposób składania zamówienia. Preorder to już jest specjalna edycja gry.
No właśnie.
Nie chodzi tutaj tylko o to, co dostaniesz w grze. Ale też chodzi o to, że na przykład dostajesz koszulkę, czapeczkę, dostajesz długopis, dostajesz karty do gry. O Boże, karty do gry! Więc to też jest takie trochę dyskusyjne, wiesz, że no, nie powinno się mimo wszystko tak robić, dlatego że no okej, napędzamy ten sposób rynek, stymulujemy go, nie? Pokazujesz cały czas ludziom, którzy są zainteresowani produktem, kup. I oni w końcu to robią, dlatego że dostają jakieś tam dodatkowe, wiesz, smaczki w stylu właśnie tych kart do gry. O Jezu Chryste, karty do gry, wspaniale. Cała moja rodzina może teraz grać razem ze mną. Ale musi istnieć pewna granica, dlatego że gry starają się być coraz bardziej poważne, a jednocześnie idą w ten konsumpcjonizm taki typowo bezmyślny.
Oj, straszny. Ale... patrz na przykład... Ale... Patrz, sposób, jak właśnie jest to zrobione z LA Noir. Gdybyśmy mieli jedną edycję preorderową, która by była porozsyłana do różnych sklepów, no to zyskałby na tym może jeden sklep. Na przykład ludzie by bardzo zamawiali z Best Buy'a, no bo nie wiem, daliby tam najlepszą cenę. Ale jeżeli my rozdysponowujemy jedną grę po różnych sklepach z różnymi dodatkami w preorderach, to oznacza, że jeżeli ktoś będzie chciał ten dodatek, to kupi z tego sklepu. Ten dodatek kupi z tego sklepu. I tym samym napędzamy sprzedaż różnym ludziom, różnym dystrybutorom.
Tak,
więc to
dokładnie.
Jest wszystko czysty interes. To takie właśnie przenoszenie gamingu, ten mainstream, mediowy taki.
Nie udawajmy też, że my nie wiemy, że to jest biznes, dlatego że gry nie są robione głównie dla pasji, tylko dla pieniędzy. Ale w jakiś tam sposób trzeba mimo wszystko powiedzieć, że to nie jest wcale najlepsza praktyka, że my nie chcemy takiego czegoś, że mimo, że ty uczestniczysz w tym wyścigu, to niekoniecznie musi być tak, że ty się specjalnie do niego zapisałeś, po prostu chcesz spędzić jakoś fajnie czas, idziesz do sklepu, czy tam preorderujesz, czy wypełniasz jakiś blanket, czy na poczcie, czy w mBanku, czy obojętnie w jakimkolwiek innym i w jakiś tam sposób wplasowywujesz się już w tą czołóżkę ludzi, którzy płacą za grę i napędzają to wszystko, że to dalej będzie się odbywać. Ale czy ty tego chcesz? Ja myślę, że nie. Dlatego, że ten rynek fajnie by było, gdyby on był taki czyściutki, ładniutki, ale oczywiście z biegiem czasu będzie coraz gorzej. Tak jak kiedyś, jak mówiliśmy, gry były robione po to, żeby no, grupa ludzi się zbierała i mówiła, słuchajcie, mam pomysł, nie? Jakiś tam ktoś. Tak teraz już się robi dla pieniędzy, tak powstały preordery po to, żeby tych ludzi, którzy są fanami, zaopatrzyć szybciej w grę. Tak teraz już preordery to nie jest to, co było kiedyś, tak jak już powiedzieliśmy. Ale widzisz, to idzie dalej, dlatego że teraz wkraczamy na terytorium, gdzie nigdy nie będziesz w stanie dostać pełnej gry, obojętnie, czy wydasz więcej pieniędzy, czy nie, dlatego że preorder to jest wyjątkowa wersja, której nigdy już nie jesteś w stanie powtórzyć, nie jesteś w stanie tego uzupełnić, zawsze dostajesz grę, która jest wybrakowana w jakiś sposób. Przykładem jest Red Dead Redemption. Grałeś w Red Dead Redemption?
Nie.
Co o nim myślisz?
Nie, Blady grał w Red Dead Redemption, niestety nie ma go tutaj, żeby po raz kolejny ponarzekać.
Tak czy inaczej. Wszyscy, którzy preorderowali Red Dead Redemption, dostawali lepsze bronie, tak?
Ale na start, czy na ogół?
W ogóle dostawali lepsze bronie. Byli w stanie ubrać się w zupełnie inny sposób od reszty graczy. posiadali szybsze konie, bardziej wytrzymałe. I oczywiście...
Konie mechaniczne.
Nie, ale mimo wszystko, oczywiście wszystko zależało od tego, w jakim sklepie zakupisz Red Dead. Mhm. I teraz nie jesteś w stanie tego zdobyć już, jeśli teraz kupisz. Te bronie dalej pozostają całkowicie zamknięte dla nowych graczy. Nie można ich dostać. Mhm. Widzisz ludzi, którzy biegają z jakimś tam karabinkiem, czy nie wiem, jakimś rewolwerem, myślisz sobie, kurczę, fajnie by było to mieć, bo może lepiej strzela, może zadaje więcej obrażeń, może jest bardziej celne, ale sorry, nie da rady. Tak samo jak powiedzieliśmy w przypadku Alain Roy. Dostajesz grę, która teoretycznie, bo teraz tak jak był update zrobiony, oni mają to zamiar wrzucić po roku, jeśli nie chcesz płacić, lub jeśli chcesz zapłacić, no to po miesiącu, ale tak czy inaczej, no sorry, ale to też nie jest fajne. Przykład Batman, przecież uwielbiamy tą grę, każdy z nas szanuje, Bizon bardzo lubi, challenge paki.
Tak, dodatkowe dla preorderowców. Mhm.
Pozostaje poza twoim zasięgiem, możesz co najwyżej się połasić i pooglądać filmiki na YouTubie.
Nie, ale to co my mówimy, preorder to jest fajna rzecz i my naprawdę nie mamy nic przeciw zwyczajnym bonusom preorderowym na taki krótki czas. Ale jeżeli my dostajemy, tak jak ty mówisz, zupełnie inną grę, odmienną od tego, co będą mieli wszyscy inni ludzie i to jest na przykład tak już restrykcyjne, że tak jak ty mówisz, w Battlefieldzie mamy mapy, które są dostępne tylko dla ludzi, którzy preorderowali grę. No to powiedzmy, że preorderowców będzie 10% z graczy wszystkich.
No i po miesiącu dopiero będą ci, którzy kupili Battlefielda, dopiero będą mogli pomyśleć o zapłaceniu dodatkowych pieniędzy.
Zapłaceniu dodatkowych pieniędzy za to, co ludzie przy preorderze, nie dość, że dostali szybciej, to jeszcze dostali to zupełnie za darmo.
No ale tak czy inaczej widać, jak bardzo temat preorderów w dzisiejszych czasach no, zmienił swój kierunek. Mhm. No i co możemy powiedzieć na ten moment? Mi się wydaje, że są pewne zagrania, które są poniżej pasa, tak jak w przypadku L.A. Noire, dlatego że tak jak powiedziałeś na samym początku, a być może już słuchacze wiedzą, poza tym mamy ogromne oczekiwania wobec tej gry, nawet mimo tego, że ona robi się coraz dziwniejsza i to jej wykonanie jest takie, powiedzmy sobie, dyskusyjne i nie jest to może to, co zakładaliśmy na samym początku, ale mimo wszystko nadal jesteśmy tym zainteresowani. To teraz dodatkowo dochodzi temat preorderów, które w jakiś tam sposób ograniczają ci tę grę. I właśnie tym podkreśnikiem w całej tej dyskusji jest fakt, że są pewne edycje, przez które nigdy nie dostaniesz pełnej gry. I myślę, że to jest główny temat, na którym powinniśmy się skupić. Że legalnie kupujesz tytuł, który normalnie wychodzi na rynku i okazuje się, że tej gry tak naprawdę nie dostajesz w 100%, że ktoś tam ma 100%, ty masz tylko 95%.
Ale wiesz, i czasem masz nawet to w ten sposób, że to jest jeden kruczek systemowy, który blokuje content, który jest na płycie, a do którego ty nie masz dostępu, no bo jest zablokowany.
Tak, i tak jak mówiłem, to jest jawne rypanie cię w twarz. Mhm. Tutaj po prostu nawet już nikt tego nie ukrywa, że masz temat na płycie, który jest obcięty dla ciebie, dlatego że nie kupiłeś preordera. Mhm. Ale myślę, że oboje myślimy w tym temacie podobnie, że nie powinno być tak, że obcinamy content, nie powinno być tak, że wielkie firmy, które produkują i potem wydają na przykład tytuły, mają tak ogromny wpływ na twórców, nakazując im po prostu pewne praktyki, bo wszyscy wiemy, że to tak naprawdę nie jest dlatego, że deweloperzy pomyśleli, słuchajcie, wprowadzimy taki tryb, dlatego że no bo tak, tylko dlatego, że taki Rockstar albo jej powiedział, ale wiecie, możemy przez to wycisnąć więcej kasy.
Mhm. Jak najbardziej, to o to chodzi, no bo przecież każdy deweloper chce, żeby każdy gracz doświadczał gry jak najciekawszej, jak najbardziej rozbudowanej i na pewno dla nich by to było bardziej no, opłacane jako twórców, wiesz, takich, którzy po prostu chcą stworzyć produkt, pokazać go ludziom i żeby ludzie go uwielbiali, to każdy twórca ci powie, że on chce dać ci pełną grę. Ale z drugiej strony marketingowiec powie ci, masz tą grę pociąć i zrobić z niej produkt. To nie ma być już dzieło twoje, tylko to ma być produkt, który ma się sprzedać, a niektórzy ludzie mają grać i się nim zachwycać. I to jest przykre. I w tym, to się dzieje z preorderami i tego my raczej już nie zmienimy. Ale możemy mieć tylko nadzieję, że takie edycje będą ograniczane, bo chyba nie, my nie jesteśmy jedyni, którym to się nie podoba i myślę, że nasi słuchacze też w komentarzach się wypowiedzą na ten temat, no bo jest kontrowersyjny.
Na co myślisz w tym przypadku o tym nowym studiu Lucid Games? No właściwie bardzo fajne hasło reklamowe, że tworzymy gry po to, żeby były jak najlepsze i staramy się, żeby to jak grasz było dla ciebie ważne.
No właśnie, rozumiesz? No, to o tym mówimy, żeby tak właśnie było, tylko że jeżeli taki deweloper podejdzie pod skrzydła czegoś takiego jak Activision albo Take-Two, no to niestety koniec końców będzie taki, że mimo wszystko ten content zostanie pocięty, no bo inaczej nie damy wam pieniędzy na grę. To wszystko też zależy bardzo mocno od deweloperów i od ludzi, którzy no rządzą jakby całą sprzedażą, bo na przykładzie Amnezji możemy zobaczyć, że można stworzyć grę, która jest no niskobudżetowa, ale masa ludzi ją lubi i nie ma edycji preorderowanych, które mają nie wiadomo jakie bonusy. Nie ma nie wiadomo jakich DLC do tej gry, bo nie ma żadnych. To jest czysty produkt zrobiony przez ludzi z pasją, który jest sprzedawany, który ludziom się podoba, który ludzie uwielbiają i czekają na kolejne edycje, ale ten marketing właśnie w tych grach takich nie mainstreamowych jest ograniczany. I no myślę, że dlatego też między innymi my tak bardzo lubimy te gry offowe. To też się wiąże z tym, że dostajemy gry od ludzi, którzy robią no czysty produkt, a nie produkt marketingowy, który ma się sprzedać. I myślę, że to będzie takim podsumowaniem tej naszej dzisiejszej dyskusji, bo my nie jesteśmy też zupełnie przeciwni tym wszystkim firmom, które to robią, bo koniec końców dostajemy naprawdę porządne gry z tego wszystkiego. Ale,
jasne, oczywiście.
Ale jest pewna niesprawiedliwość w tym, że każdy preorder dostaje jakiś tam swój specjalny badziew, który jest tylko i wyłącznie dla preordera. No to jest przesada i tutaj na tym polu się zgadzamy. Okej, no to będziemy już kończyć ten podcast. Mieliśmy dzisiaj ciekawe tematy i myślę, że bardzo ciekawy temat preorderów, który jest bardzo trudny, ale chyba jakoś z niego wybrnęliśmy. No i cóż, widać, że strona się rozwija, zaczyna pisać Cialny, zaczyna pisać Mroku.
Oj tak!
I nasi słuchacze też zaczynają się coraz bardziej wypowiadać na stronie, mamy coraz więcej komentarzy również pod artykułami. I róbcie to, bo my potrzebujemy tego, żeby słuchacze też pisali, co sądzą o tych zmianach na stronie. Czy to, że Mroku zaczyna pisać wam się podoba, bo dla nas to jest coś wspaniałego, że ktoś zupełnie oddzielny od nas chce coś robić dla strony, chce się jakoś wyrażać i rzeczywiście to mu się udaje i my też czytając to czerpiemy z tego masę przyjemności, bo my kogoś do czegoś zainspirowaliśmy, więc jak najbardziej popieramy takie akcje i mamy nadzieję, że nasza strona będzie się dalej rozwijać właśnie w tym przyjemnym dla użytkowników kierunku. Więc żegnają się dzisiaj z wami Bizon
oraz Odin
i na razie. Okej, okay, to ja wprowadzam do Silent Hilla. Okej, okay, czekaj, otworzę sobie na wszelki wypadek.
Ja oczywiście muszę o Homefront powiedzieć. No dobra.
Okej. Odin, masz otwarte okno?
No.
No bo miejscami jak przestawałeś mówić, to było słychać dzieci w tle. Ale tak cichuteńko, nie? Jak będzie muzyka, to tego nie będzie słychać nawet w podcaście, ale wiesz, przestawałeś mówić i takie...